Prezydent podpisał ustawę o in vitro i skierował jeden z jej punktów do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, jak podkreślił, że ustawa wejdzie w życie.
Bronisław Komorowski zignorował tym samym apele m.in. przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, ginekologa położnika profesora Bogdana Chazana o niepodpisywanie ustawy. Domagali się tego także obrońcy życia i część środowiska prawniczego.
Nie jestem prezydentem ludzkich sumień i żaden prezydent nie powinien nim być, stwierdził Bronisław Komorowski, mówiąc o podpisie złożonym pod ustawą o in vitro.
Jedyną jego wątpliwość co do zgodności z konstytucją i prawem międzynarodowym wzbudziła możliwość pobierania komórek rozrodczych od dawcy, który jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody.
Joanna Banasiuk z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris mówi, że ustawa o in vitro ma dużo więcej wad i narusza konstytucję w wielu punktach.
Ustawa o leczeniu niepłodności, a tak naprawdę, bądźmy szczerzy, ustawa o in vitro jest sprzeczna z artykułem 30 polskiej konstytucji, ale jest też sprzeczna z tymi przepisami ustawy zasadniczej, które chronią życie. Jest też sprzeczna z szeregiem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który to Trybunał bardzo wyraźnie mówił, że nie można różnicować poziomu ochrony życia człowieka w zależności od faz jego rozwoju. Natomiast tutaj ustawa o leczeniu niepłodności zdecydowanie narusza godność i prawo do życia osób w fazie prenatalnej. I to wszystko pokazuje, że to nie jest kwestia sumienia czy wyznawania pewnego światopoglądu. Tutaj mamy zdecydowanie do czynienia z rozstrzygnięciem na poziomie prawnym, konstytucyjnym, unijnym i międzynarodowym.
Poseł Zjednoczonej Prawicy Beata Kempa mówi, że prezydent swoją decyzją potwierdził, że jest funkcjonariuszem Platformy Obywatelskiej.
Właściwie wpisał się w klimat kampanii wyborczej, ponieważ ten dociskany kolanem bardzo zły i przede wszystkim niezgodny z konstytucją w wielu punktach projekt został przeprowadzany w trakcie, można powiedzieć, kampanii wyborczej, więc wpisał się w ten klimat, podszedł do ustawy absolutnie bezrefleksyjnie, mimo iż mógł skorzystać z wielu bardzo dobrych opinii konstytucjonalistów i nie tylko, ale przede wszystkim katolicka nauka społeczna. No, widać, że pan prezydent, krótko mówiąc, zupełnie nie brał pod uwagę elementów dotyczących takich wartości jak godność życia ludzkiego, jak tożsamość człowieka. Przecież ta tożsamość tutaj zgodnie z tą ustawą może być zupełnie zachwiana. Także mnie ta sytuacja nie zdziwiła i na pewno trzeba będzie z tą ustawą zrobić absolutnie po wyborach porządek.
Rządowa ustawa sankcjonuje metody sztucznego zapłodnienia nie tylko dla małżeństw. Otwiera furtkę do in vitro dla par homoseksualnych, a także umożliwi eugeniczną selekcję ludzkich embrionów. To najbardziej liberalny dokument w całej Europie.
Szczątki 10 osób, najprawdopodobniej ofiar komunizmu, odnaleźli na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej.
Ofiary to z dużym prawdopodobieństwem więźniowie, którzy zmarli lub zostali zabici w gdańskim areszcie w latach 40. ubiegłego wieku.
Drugi etap prac na terenie gdańskiego cmentarza zespołu Samodzielnego Wydziału Poszukiwań IPN-u rozpoczęły się w poniedziałek.
Już pierwszego dnia natrafiono na kilka prostych drewnianych skrzyń bez wiek, w których odkryto ludzkie szczątki. Wczoraj znaleziono kolejne pochówki.
Profesor Krzysztof Szwagrzyk, który kieruje pracami zespołu, mówi, że niektóre pochówki są pojedyncze, inne zbiorowe.
W ciągu dwóch dni prac odnaleźliśmy szczątki co najmniej 10 osób, których możemy powiedzieć, że znajdują się w rzędzie pochówków więziennych z 1946 roku. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Szczątki więcej w połowie przypadków są nie w trumnach, tylko w skrzyniach drewnianych bez wieka. Pozostała część jest wrzucona bezpośrednio do ziemi. W kilku przypadkach mamy ślady po materiałach jakichś ubraniowych, mamy guziki. Sądzę, że mamy do czynienia w tej chwili z ludźmi, którzy zmarli, zostali straceni w więzieniu w Gdańsku latem 1946 roku.
Prace mają potrwać do końca miesiąca. W tym czasie IPN chce dokończyć badanie kwatery 14, gdzie w latach 40. dokonywano pochówków ofiar komunizmu, głównie więźniów pobliskiego aresztu.
Pierwszy etap prac na terenie kwatery miał miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas udało się odnaleźć szczątki 13 osób, w tym Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka.
Do krwawych starć między rywalizującymi plemionami doszło w największym mieście północno-wschodniej Libii, Bengazi. Zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób.
Libia pogrążona jest w coraz większym chaosie, jak podkreślają obserwatorzy. Starcia między plemionami Tuareg a Tebu, walczącymi o kontrolę nad wschodnią Libią, są rezultatem słabości, a właściwie braku władzy centralnej. Sytuację usiłują wykorzystać również skrajne ugrupowania islamistów.
Członkowie obu plemion wykorzystali brak sił bezpieczeństwa w rejonie Bengazji i podjęli próbę wyparcia rywali oraz opanowania miasta. Starcia miały rozpocząć się od zabicia członka plemienia Tebu na jednym z nielegalnych punktów kontrolni.
W Libii, niegdyś jednym z czołowych eksporterów ropy, istnieją obecnie dwa zwalczające się rządy. Przedłużający się konflikt pogrążył kraj w chaosie i pozbawił dostaw żywności, paliwa i innych towarów, zwłaszcza ubogie południe.
Tripolis kontrolowany jest przez rząd nieuznawany przez światowe mocarstwa. Objął on władzę rok temu po zmuszeniu do ucieczki prawowitego premiera.
Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Lokalnie na północy, południowym zachodzie i północnym wschodzie przelotny deszcz. Na Pomorzu Zachodnim wieczorem możliwe burze.
Temperatura od 21-24 stopni na północy, około 28 stopni w centrum do 33 stopni miejscami na południu i na południowym wschodzie.
Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie się wahać.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.